Błogosławić może ten, kto jest przesiąknięty, przesycony żywym Chrystusem, dzięki temu, że żyje w Jego obecności i staje się coraz bardziej jedno z Nim. Taki człowiek może błogosławić innych, dzięki czemu są oni coraz bardziej pociągnięci do trójjedynego Boga.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Miło mi powitać w studiu Stanisława Laszczyńskiego, z którym rozmawiać będziemy na temat kolejnego wykładu Studium Życia Księgi Rodzaju.
Dzień dobry.
W dzisiejszym programie będziemy się chcieli przyjrzeć kwestii błogosławieństwa. Przy różnych okazjach, w kilku wcześniejszych audycjach wspominaliśmy o błogosławieństwie. Porównywaliśmy je na przykład z łaską, która jest bardziej osobistym, głębszym doświadczaniem Boga. Natomiast dzisiaj cały nasz program poświęcimy błogosławieństwu i jego znaczeniu w odwiecznej Bożej ekonomii. Zacznijmy może od tego. Czy błogosławieństwo, o którym mowa w boskim objawieniu, różni się od tego, co potocznie uważamy za błogosławieństwo?
Błogosławieństwo w tradycyjnym rozumieniu skupia się na człowieku, na nas samych. Poszukujemy Boga ze względu na błogosławieństwo, zwłaszcza dla siebie, dla naszego dobra, bądź dla innych. Tymczasem w boskim objawieniu błogosławieństwo odnosi się do Bożego celu, do Bożego zamysłu. Jeżeli to zobaczymy, będziemy mogli się modlić: Panie, błogosław mnie i moje ludzkie życie ze względu na swój cel na ziemi. Oprócz tego, w tradycyjnym rozumieniu, błogosławieństwo ma charakter zewnętrzny, często materialny. Natomiast z boskiego punktu widzenia, objawionego na przykład w liście do Efezjan 1:3, błogosławieństwo to coś boskiego i duchowego. Coś, co wiąże się z boskim życiem. W wersecie tym czytamy: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Chciałem zwrócić uwagę słuchaczy w tym wersecie na słowo duchowe, błogosławieństwo duchowe. Kiedy mówimy o tym, że Bóg mi pobłogosławił, często mamy na myśli takie sprawy jak dom, awans, zdrowie czy inne rzeczy, które znajdują się w sferze fizycznej. Oczywiście, że Bóg w pewnym stopniu chce nam też tak błogosławić. Ale kiedy otrzymamy Jego spojrzenie na tę sprawę, zrozumiemy, że prawdziwe błogosławieństwo to trójjedyny Bóg w Chrystusie jako Duch, który jest dla nas życiem i wszystkim. Musimy więc dokonać zdecydowanego zwrotu w naszych koncepcjach, a także w naszych modlitwach. Musimy odwrócić się od samolubnego, materialnego błogosławieństwa do błogosławieństwa, w którego centrum stoi Bóg. Takiego błogosławieństwa, które jest boskie i duchowe, którym jest sam Bóg i które służy Jemu.
To, o czym wspomniałeś, pokaże nam właśnie dzisiejsze Studium Życia. Przypominam Państwu, że jest to oczywiście Studium Życia Księgi Rodzaju i Księga Rodzaju jest jego kontekstem, ale od czasu do czasu, kiedy Witness Lee poszerza i pogłębia jakiś temat, wychodzi poza ten kontekst. Tak też będzie w dzisiejszej audycji na temat błogosławieństwa. Posłuchajmy Witnessa Lee.
Zasada wygląda tak, że większy błogosławi mniejszego. W liście do Hebrajczyków 7:7 czytamy: nie ma wątpliwości, że mniejszego błogosławi większy. Kto jest większy, a kto jest mniejszy? Od czego to zależy? Od miary Chrystusa. Mogę tak powiedzieć w oparciu o 11 rozdział Ewangelii Mateusza. Pan Jezus powiedział tam, że Jan Chrzciciel był większy od wszystkich, którzy żyli przed Nim. Lecz najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy od Jana. Czytając Nowy Testament, uświadamiamy sobie, że Jan był większy od wszystkich, którzy żyli przed Nim, bo w tamtych czasach był bardzo blisko Chrystusa. Abraham był wielki, lecz nie widział Chrystusa. Jan go widział. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że Jan był większy niż Abraham. Jan żył bliżej Chrystusa niż wszyscy ludzie, którzy żyli przed Nim. Dlaczego więc najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy od Jana? Bo chociaż Jan był tak blisko Chrystusa, nie miał go w sobie. Wszyscy, którzy żyją dziś w Królestwie Niebios, są nie tylko blisko Chrystusa, lecz jeszcze mają Chrystusa w sobie. W Starym Testamencie wszyscy wielcy mówili: oto nadchodzi. Jan mówił: nadszedł. Natomiast my, ludzie żyjący w Królestwie Niebios, możemy oznajmić: jest we mnie. Możemy wręcz powiedzieć: dla mnie żyć to Chrystus. To, czy jesteśmy wielcy czy mali, zależy od miary Chrystusa, jaką posiadamy. Jeżeli mamy więcej Chrystusa, jesteśmy więksi. A jeżeli mamy Go mniej, jesteśmy mniejsi. Jeśli mamy więcej Chrystusa, możemy błogosławić innych. Większy błogosławi mniejszego. Jeśli ty jesteś większy ode mnie, jeśli masz większą miarę Chrystusa, niewątpliwie możesz dać mi coś więcej. Błogosławienie to usługiwanie Chrystusem innym ludziom. Jeśli nasza miara Chrystusa jest większa, mamy czym błogosławić innych. Tym czymś jest sam Chrystus, w którym mamy udział, którym się radujemy. Jeśli radujemy się Nim więcej, mamy coś z Niego, czym możemy usługiwać innym, a to usługiwanie to błogosławienie.
Usłyszeliśmy właśnie ciekawe porównanie Jana Chrzciciela i nowotestamentowych wierzących. Co to znaczy, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan Chrzciciel? I jaki to ma związek z dzisiejszym tematem, czyli z błogosławieństwem?
Pamiętajmy, że zgodnie z zasadą biblijną, mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Tak więc ten, który jest większy w oczach Boga, może błogosławić tego, który jest mniejszy. Jan był większy od wszystkich, którzy byli przed nim, ponieważ był bliżej Chrystusa niż oni. Jego rola polegała na tym, że wprowadził Chrystusa. Pod tym względem był więc większy od tych, którzy go poprzedzali. Ale co ciekawe, Pismo mówi, że najmniejszy wierzący jest większy od Jana Chrzciciela. Dlaczego? Ponieważ my mamy Chrystusa, który żyje w nas, który czyni sobie dom w naszych sercach. Dzisiaj Chrystus, jako życiodajny duch, jest z nami jednym duchem. Czy może być coś większego? My nie tylko znajdujemy się bliżej Chrystusa, ale Chrystus żyje w nas. Jan Chrzciciel nie miał takiego Chrystusa. Pod tym względem jesteśmy więksi od Niego. Tylko pamiętajmy, wielkość w oczach Bożych nie oznacza naszych umiejętności ani mocy, pozycji ani wykształcenia. Wielkość to miara Chrystusa, jaką posiadamy. Chodzi o to, w jakim stopniu Chrystus zdołał wbudować siebie w naszą istotę.
Posłuchajmy dalszej części dzisiejszego studium życia.
Błogosławieństwo to Bóg, który wylewa się z naczynia. Bóg nie może wypłynąć, jeżeli nie ma człowieka, który posłuży mu za kanał. To jeden z powodów, dla których Pan Jezus musiał stać się człowiekiem. Musiał stać się kanałem przepływu. Gdyby Chrystus nigdy nie stał się człowiekiem, to Bóg, mimo że pragnie wpłynąć w ludzi, nie miałby do tego odpowiedniego kanału. Bóg nie może wypłynąć, jeżeli nie ma człowieka, który posłuży mu za kanał. Bóg pragnie wpływać w ludzi, ale musi to uczynić poprzez odpowiedni kanał, przez człowieka. Do tego konieczne jest, by człowiek został przesycony, nasiąknięty Bogiem, by Bóg popłynął przez niego do innych. Dlatego Jakub nikogo wcześniej nie błogosławił. Nikomu nie udzielił błogosławieństwa, dopóki nie osiągnął dojrzałości. Nie było mowy o tym, by pobłogosławił Labana. Jakub zaczął błogosławić innych od chwili, gdy pojechał do Egiptu i spotkał człowieka, który zajmował najwyższe stanowisko na ziemi, czyli Faraona. Wtedy wyciągnął rękę i pobłogosławił tego, który nie miał na ziemi większych od siebie. Obraz ten dowodzi, jak wysoką pozycję zajmował Jakub. Faraon podlegał tylko Bogu, wszyscy inni podlegali jemu. Ale Jakub podszedł do Faraona, wyciągnął rękę i pobłogosławił go. Jakub był już pełen Boga. Błogosławienie więc to Bóg, który wylewa się z dojrzałego naczynia. Biblia po raz pierwszy mówi o błogosławieństwie, gdy opowiada o tym, jak Melchizedek pobłogosławił Abrahama. Historia ta przedstawia kilka zasad związanych z błogosławieństwem. Melchizedek przyszedł jako wieczny kapłan. Kapłan to człowiek, który prowadzi ludzi do Boga. Dlaczego ludzie potrzebują Bożego błogosławieństwa? Bo znajdują się daleko od Boga. Dzieli ich od Niego zawsze jakaś odległość. A kapłan to człowiek, który oddalenie to usuwa. Zanim kapłan nas pobłogosławi, znajdujemy się może daleko od Boga. Lecz dzięki błogosławieństwu kapłana to oddalenie znika. Wchodzimy w Bożą obecność i od razu możemy radować się Bogiem.
Poruszyła mnie ta ostatnia myśl, że ten, kto może błogosławić, dzięki błogosławieństwu może sprawić, że drugi człowiek przestanie być daleko od Boga. Jacy ludzie mogą w ten sposób błogosławić?
Stary Testament pokazuje, że takimi ludźmi są kapłani. To kapłani przyprowadzali ludzi do Boga i błogosławili im w Jego imieniu, aby zbliżyć ich do Niego. W Nowym Testamencie, a konkretnie w Księdze Objawienia 5:10, czytamy, że Chrystus Odkupiciel uczynił zwierzących królestwo i kapłanów. Kapłan to ktoś, kto jest jedno z Panem i kto służy Mu, przebywając w Jego obecności. Kiedy jesteśmy jedno z Panem, kiedy nie ma przeszkód między nami a Nim i kiedy żyjemy w Duchu, w Jego obecności, wówczas jesteśmy w stanie błogosławić innym tym Bogiem, w którego obecności żyjemy. Nie chodzi tu o relacje kapłaństwo laikat. Tej mocy nie otrzymuje się dzięki jakiemuś rytuałowi albo teologicznemu wykształceniu. Błogosławić może ten, kto jest przesiąknięty, przesycony żywym Chrystusem, dzięki temu, że żyje w Jego obecności i staje się coraz bardziej jedno z Nim. Taki człowiek może błogosławić innych, dzięki czemu są oni coraz bardziej pociągnięci do trójjedynego Boga. Bardzo czegoś takiego potrzebujemy.
To prawda. W takim razie słuchajmy dalej, żebyśmy zostali jeszcze bardziej pociągnięci ku Bogu. Oto zakończenie dzisiejszego wykładu.
Stary Testament przedstawia wzór błogosławieństwa. Bóg nakazał Aaronowi i jego wszystkim synom, kapłanom, by błogosławili lud Izraela. Jak mieli to robić? Mówi o tym Księga Liczb, rozdział 6. Błogosławieństwo to było potrójne. Niech Pan błogosławi ci i niech cię strzeże. To część pierwsza. Niech Pan rozjaśni nad tobą swe oblicze i będzie dla ciebie łaskawy. To część druga. Niech Pan zwróci na ciebie swe oblicze i da ci pokój. To część trzecia. Dlaczego błogosławieństwo to nie jest pojedyncze ani podwójne? Dlaczego nie składa się z większej liczby części, tylko z trzech? Bo błogosławieństwo to miało na celu to, aby Bóg udzielił się swojemu ludowi. A do tego, by Bóg udzielił się swojemu ludowi, konieczna jest Trójca. Ojciec, Syn i Duch. Trójca to nie jest sprawa doktryny. To, że Bóg jest Trójcą, służy temu, by Bóg udzielił się swojemu ludowi. Pierwsza część błogosławieństwa wiąże się z Ojcem. Druga część mówi, niech Pan będzie dla ciebie łaskawy. W języku hebrajskim słowo łaskawy oznacza kogoś, kto w swej dobroci zniża się do ludzi stojących od niego niżej. Czyż nie chodzi tu o to, że druga osoba Trójcy zniżyła się do nas i stała się człowiekiem? Gdy stał się człowiekiem, niewątpliwie zniżył się, zszedł z nieba na ziemię. Na tym polega łaska. A w części trzeciej czytamy, niech Pan obdarzy cię pokojem. Z pewnością jest to pełne łaski dzieło trzeciej osoby Trójcy. To Duch zawsze sprawia, że Bóg zwraca do nas swe oblicze i daje nam pokój. Pokój nie tylko w naszym otoczeniu, lecz także w sercu, w duchu, a także w umyśle. Mamy pokój w duchu, dzięki Duchowi i z Duchem. Nowy Testament także ukazuje wzór błogosławieństwa. Kapłan to człowiek, który prowadzi ludzi do Boga. Apostoł to człowiek, który niesie Boga ludziom. Kapłan to człowiek, który przynosi ludzi Bogu. A apostoł to człowiek, który przynosi Boga ludziom. Apostoł błogosławi wierzących następującymi słowami. Łaska Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. O czym tu mowa? O pełnych łaski odwiedzinach trójjedynego Boga. Trójjeden Bóg, objawiony w błogosławieństwie apostoła, przychodzi do ludzi i staje się ich radością. A miłość, łaska i społeczność nie są od siebie niezależne. To jakby trzy etapy jednego i tego samego. Miłość to sam Bóg. Gdy miłość ta się wyraża, staje się łaską, a łaska to Chrystus. Kiedy zaś ta łaska dociera do nas, staje się społecznością. O co przede wszystkim chodzi w błogosławieństwie? O to, by wprowadzić ludzi w Bożą obecność. Ale samo wprowadzanie ludzi w Bożą obecność to idea raczej starotestamentowa. Nowy Testament idzie dalej. Przychodzi apostoł, który niesie ze sobą Boga. Nie tylko wprowadza ludzi w Bożą obecność, ale co więcej, wprowadza Boga w ludzi. Porównując oba wzorce błogosławieństwa, widzimy, na czym polega różnica między nimi. Błogosławieństwo nowotestamentowe jest bardziej wzniosłe i głębsze. Co to jest błogosławieństwo? To wprowadzanie ludzi w Bożą obecność i wprowadzanie w ludzi Boga, który jest miłością, łaską i społecznością.
Ten ostatni fragment ukazuje nam przepiękny obraz błogosławieństwa w Starym i Nowym Testamencie, w 6 rozdziale Księgi Liczb i w ostatnim rozdziale 2 listu do Koryntian. Co wynika z porównania tych dwóch fragmentów Pisma?
W obydwu widzimy wyraźne objawienie, że błogosławieństwo to po prostu sam trójjedyny Bóg. W 6 rozdziale Księgi Liczb kapłani błogosławili lud w imieniu trójjedynego Boga i błogosławili ten lud samym Bogiem. Z kolei w ostatnim wersecie 2 listu do Koryntian apostoł Paweł błogosławił wierzących łaską Chrystusa, miłością Boga i społecznością Ducha Świętego. Z obydwu fragmentów wynika, że błogosławieństwem jest trójjedyny Bóg. Różnica dotyczy rozkładu akcentów. Kapłani w Starym Testamencie przyprowadzają ludzi do Boga. Błogosławieństwo z Księgi Liczb to błogosławieństwo, które przyprowadza ludzi do Pana po bliższą społeczność, żeby wzrastali w życiu. Błogosławieństwo udzielane przez kapłanów w Starym Testamencie pomagało Bożemu ludowi zbliżyć się do Boga. Natomiast nowotestamentowi apostołowie przynoszą Boga ludziom. Można powiedzieć, że są kanałami błogosławieństwa. W tym sensie, że gdy przychodzą do innych, wraz z nimi przychodzi Bóg. Kiedy błogosławią, to Bóg błogosławi.
Czy to nie jest za mocne stwierdzenie?
Z pewnością nie. Przeciwnie, jest ono całkowicie biblijne. Apostoł Paweł powiedział Kościołowi w Rzymie: wiem, że kiedy przyjdę do was, przyjdę z pełnią błogosławieństw Chrystusa. W 2 liście do Koryntian 13:13 Paweł błogosławi Kościół w Koryncie. Usługuje mu jako apostoł, posłany przez trójjedynego Boga, żeby przynosić tego Boga ludziom w bardzo praktyczny, konkretny sposób, tak żeby mogli oni tego Boga doświadczyć. Kiedy więc zestawimy błogosławieństwo z Księgi Liczb z błogosławieństwem z Nowego Testamentu, zauważamy, że powstaje pewien cykl. Najpierw błogosławieństwo przynosi nas Bogu. Usuwa oddalenie, jakie istnieje między nami a Nim. A następnie błogosławieństwo przynosi Boga nam, żebyśmy mogli Go doświadczyć i radować się Nim. Na tym właśnie polega ten cykl. Najpierw zostajemy przeprowadzeni do Boga, a nawet wprowadzeni w Boga, po czym Bóg zostaje przyniesiony nam, wręcz wbudowany w nas, po to, by uczynić z nas swój zbiorowy wyraz. Wtedy mamy pełne błogosławieństwo trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
Dołączam do tego swoje amen. Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę. Gościem w naszym studiu był Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję, Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, które którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium Życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.